czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Te trzy osoby 29 kwietnia 1978 roku złożyły podpisy pod deklaracją powołującą do życia wolne związki zawodowe Wybrzeża. Dziś w audycji dowiemy się, jak to się stało, że w Gdańsku w czasach PRL-u udało się stworzyć strukturę, która broniła robotników, a rzekomo żyli oni w kraju, który kładł nacisk na ich wkład w budowanie Polski Rzeczpospolitej Ludowej. To państwo w założeniach miało być miejscem, w którym robotnik jest najważniejszym ogniwem. Był jednak trybikiem w maszynie, którego pracę wykorzystywano. Najlepiej, jeśli był bezmyślnym trybikiem, który posłusznie spełnia wolę wiodącej siły narodu, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na początek garść faktów. Lata 70. różniły się od czasów terroru stalinowskiego. 20-30 lat wcześniej za żart można było trafić do więzienia, a za działalność opozycyjną nawet stracić życie. Teraz do głosu doszło pokolenie urodzone już w PRL i karmione hasłami równości. Wielu wierzyło w te ideały. Zimnym prysznicem okazał się marzec 68 roku, kiedy protestujących spacyfikowano. Oni wierzyli w komunizm, a tu okazuje się, że ten doskonały system nie jest gotowy na krytykę. Kolejny przełom w myśleniu nastąpił w 1976 roku, mówi Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Taką cezurą jest czerwiec 76 roku, protesty robotników, między innymi w Radomiu, w Ursusie. Część z nich zostaje potem represjonowana przez władzę, zwalniana z pracy i w Warszawie formuje się Komitet Obrony Robotników, intelektualiści, inteligenci warszawscy formują grupę taką pomocową i udają się do rodzin właśnie tych osób aresztowanych, represjonowanych w Radomiu czy w Ursusie i tam wręczają im pomoc finansową, bronią w sądach, w procesach i na bazie Komitetu Obrony Robotników powstaje potem w 77 roku Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, potem w 78 w lutym najpierw powstają wolne związki zawodowe na Górnym Śląsku z liderem Kazimierzem Świtoniem. Potem dwa miesiące później tutaj w Gdańsku dochodzi do założenia powstania wolnych związków zawodowych Wybrzeża.
Oddajmy głos jednemu z czołowych działaczy WZZ-ów, Bogdanowi Borusewiczowi.
Inicjatywa tworzenia wolnych związków obok tego ruchu chłopskiego, który wydawało się, że się dobrze rozwija, najpierw ta inicjatywa powstała na Śląsku, ale widać było, że szybko została jakby otorbiona przez bezpiekę i tam w zasadzie po pierwszej deklaracji raczej się zwijała. Represje były bardzo duże i to nie wyglądało najlepiej. Tutaj na taki pomysł wpadł Krzysiek Wyszkowski. Nie byłem temu przeciwny. Dlatego, że wolne związki, gdzie powinni być robotnicy, no ale tych robotników nie było. No. Dla mnie to było przedczesne. Mieliśmy dostęp do jakichś dwóch, trzech robotników, którzy z nami współpracowali. Główny argument Krzyśka, że konkurencja czy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela chce powołać takie wolne związki, dla mnie to był argument miałki, w ogóle żaden argument. Mieliśmy coś powoływać, dlatego że ktoś inny powołuje. Ponieważ ja się nie zgodziłem, on pojechał do Warszawy, rozmawiał z Kuroniem najpierw. Kuroń odesłał go do tej redakcji Robotnika, czyli do Henka Wójca i Jana Lityńskiego. Henek był przeciwny z tych powodów, co ja, że to będzie wczesne, a zaś no, Lityński poparł. I Lityński napisał deklarację, którą ogłosił Jacek Kuroń, przekazał do Warszawy. Więc ja stanąłem przed faktem dokonanym. Wolna Europa powiedziała, że został powołany Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych. No i było tak, jak przewidywałem. No. To znaczy ja musiałem się tym zająć. Krzysiek poszedł, zajął się czymś innym. Ja zacząłem to robić. Z tej pierwszej trójce był Wyszkowski, Gwiazda i Sokołowski, robotnik, do którego dotarłem i którego bezpieka nastraszyła i spowodowała, że oświadczył publicznie, napisał, że się wycofuje. Potem na jego miejsce wszedł Edwin Myszk, też robotnik, jak się okazało, agent Służby Bezpieczeństwa wprowadzony w nasze środowisko. Ale nazwa zadziałała. Zaczęliśmy docierać jednak do tych robotników. Mówię, no, ulotki pod stoczniami. Ja się koncentrowałem na Gdańsku, na Stoczni Gdańskiej. W Gdyni w zasadzie była taka plaża. Nic się nie działo. Nie miałem kontaktów.
Jeden z sygnatariuszy deklaracji powołującej do życia wolne związki zawodowe Wybrzeża, Andrzej Gwiazda, wówczas inżynier elektronik pracujący w Elmorze, podkreśla, że już od października 1977 roku wskazywał na konieczność powołania takiej organizacji na zebraniach opozycji.
Ja pamiętam, że na tych zebraniach opozycyjnych, które były takie ogólnie opozycje, jak ci, co mieli coś naprzeciw, to się zbierali. Od października wysuwałem konieczność powołania związku zawodowego, no ale to znajdowało z trudem. Wie pani, no jest zasadnicza różnica. Myśmy byli z przemysłu, prawda? Dokładnie znałem te warunki, jakie są w pracy, natomiast dla humanistów było to abstrakcja. A ponieważ większość stanowili humaniści, to oni nie widzieli głębszego sensu czy zasadniczego sensu powołania związków zawodowych. A jak doszło do naszego wejścia w opozycję? No można powiedzieć, w opozycji byliśmy stale. Włączyliśmy Wolną Europę i usłyszeliśmy, że powstał KOR. No było to i zdumiewające, i wiadomo, że to jest przełomowe. Pierwsza grupa w komunizmie, która odważyła się powiedzieć nie w konspiracji, tylko jawnie, badając swoje nazwiska. No i co mamy w takiej sytuacji zrobić? Po dłuższej naradzie, analizie politycznej, to, że Gierek się stale wyciągał łapę po te kredyty, więc je w jakiś sposób uzależniał i musiał jakiś fason trzymać. I stwierdziliśmy, że jeżeli się znaleźli tacy wariaci, to nie mamy innego wyjścia, tylko musimy razem z nimi pójść do więzienia. Więc właśnie przeanalizowaliśmy i wyszło nam, że więcej jak 3 lata nie powinniśmy za ten numer dostać. Więc siedliśmy, Janka napisała list do Sejmu w obronie KOR-u i kończył się w przykry sposób, że my, uczestnicy wydarzeń 70 roku, nie mamy wątpliwości, że rację ma KOR, a nie partia. No i w odpowiedzi dostaliśmy zakaz przekraczania granic PRL, dostaliśmy inwigilację, jeszcze bardzo zabawną, bo bezpieka była jeszcze nieporadna, nie nauczyła się, więc te dziadki łażące za nami, gadające do aktówek, były zabawne, żeśmy po wyjściu z pracy wozili tą obstawę po całym Trójmieście i odwiedzaliśmy wszystkich najdalszych znajomych, jakiekolwiek tego, tak żeby mieli co notować.
Joanna Gwiazda, żona Andrzeja Gwiazdy, dodaje, że bardzo ważne było to, że w Radiu Wolna Europa podawano adresy działaczy opozycji. Mimo że działały zagłuszarki, udało jej się zanotować adres Haliny Mikołajskiej, której wysłali pieniądze na działalność KOR. Potem udało się zdobyć namiary na Bogdana Borusewicza.
Borusewicz dołączył do KOR-u później. W pierwszym składzie KOR-u go nie było, ale potem jakoś dołączył i wyłapaliśmy jego tutaj chyba nawet adres. No, ale
wyłapaliśmy ulicę, ale nie wyłapaliśmy numeru.
Czyli ten Sopot z 23 marca.
Tak jest, tak. Ale Borusewicz sam do nas przyszedł. Przyszedł w Wielkanoc, 77 rok. No muszę powiedzieć, że była wtedy taka to trochę przykra historia. Mianowicie Andrzej poszedł z siostrą odprowadzić po śniadaniu do tramwaju. Borusewicz zadzwonił. Ja otworzyłam drzwi, on mówi: Borusewicz, jestem. Ja mówię: ho, każdy tak może powiedzieć. Ja mówię: niech pan pokaże mi dowód osobisty. Bo sobie myślę, przecież to nie może być Borusewicz, to jakiś agent, nie? Może sobie go inaczej wyobrażałam. I to takie pierwsze zetknięcie, właściwie dla nas obojga takie trochę przykre, jakoś zaważyło chyba również potem na dalszych naszych kontaktach. Jeśli chodzi o Borusewicza i o KOR, to my, wie pani, my się wspinaliśmy i my zawsze uważaliśmy, że kto zrobił pierwsze przejście, to on ma, można powiedzieć, naturalny autorytet i uznawaliśmy jak gdyby prawo Borusewicza do tego, żeby miał jakiś wpływ na te WZZ-y. No na czym polegał kłopot, jeśli człowiek pracował i jawnie, oficjalnie włączał się w opozycję? Że po prostu musiał się strasznie pilnować, żeby nie spóźnić się, mieć zawsze zaostrzony ołówek, ciągle stać przy kulmanie. No oczywiście były takie zakłady pracy, w których ludzie na przykład tam sobie popijali nawet jakieś... Nie mówię o jakichś tam pijaństwach, ale na przykład imieniny czy coś, no to żadnego alkoholu. Po prostu wiadomo było, że jest się na widelcu i że każde najdrobniejsze potknięcie będzie wykorzystane do zwolnienia. I zwalnianie z pracy było podstawową formą walki z wolnymi związkami zawodowymi. Dlatego, że zwolniony pracownik, no to przede wszystkim tracił środowisko, w którym może organizować jakoś tą działalność. A poza tym, no myśmy byli w tej dobrej sytuacji, że myśmy mieli to mieszkanie już wtedy, prawda? Nie mieliśmy dzieci, nawet psa nie mieliśmy, no bo to zaraz sprowadza się zagrożenie na rodzinę. I ludzie, którzy na przykład właśnie mieli dzieci, to ich było bardzo łatwo szantażować. Zakładając te wolne związki zawodowe, myśmy się czepili jak koła ratunkowego Międzynarodowej Organizacji Pracy. To się teraz mówi ILO, to jest w Genewie. I były dwie konwencje o wolnościach związkowych. W dodatku obie te konwencje były ratyfikowane w Polsce.
W 1956 roku, jak nastał Gomułka, to czerwoni na tyle stracili głowę, że ratyfikowali konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy.
I te konwencje dawały nam właściwie, formalnie rzecz biorąc, poczucie bezpieczeństwa.
Pracodawcy i pracownicy bez uprzedniego zezwolenia mają prawo zakładać organizacje broniące ich interesów z jedynym zastrzeżeniem stosowania się do swych statutów.
I myśmy w związku z tym nie ulegali takim dobrym radom, które uważam, że były w złej woli składane, żebyśmy zrobili spis członków, żebyśmy przyjęli jakiś statut, żebyśmy przestali być komitetem założycielskim, bo dopóki byliśmy komitetem założycielskim, to w gruncie rzeczy władza właściwie prawnie nie mogła nam nic zrobić. W związku z tym sytuacja wyglądała w ten sposób, że na przykład za rozrzucanie ulotek ludzie dostawali, może nie sprawy sądowe, ale o wykroczenie, jakieś mandaty, jakieś zatrzymania za śmiecenie na ulicy. Kiedy wyrzucali nam naszych kolegów z pracy, no to myśmy wykorzystywali całą procedurę prawną, która pozwalała się jakoś bronić, ale ostatecznie sprawa kończyła się w sądzie pracy, no i tam się przegrywało już ostatecznie.
Historyk Arkadiusz Kazański potwierdza, że jedną z form represji była utrata zatrudnienia.
Większość działaczy WZZ-ów tu na Wybrzeżu została zwolniona z pracy z powodu swojej opozycyjnej działalności. Większość też z działaczy tutaj na Wybrzeżu była inwigilowana w ramach tak zwanych spraw operacyjnych. Podsłuchy zakładane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, obserwacja na ulicach, śledzenie, otwieranie przesyłek, kontrola rozmów telefonicznych, wprowadzanie też i działalność tajnych współpracowników, jak na przykład Edwina Myszka, który no, przez prawie rok działał właściwie w centrum WZZ-ów w komitecie założycielskim. No, represje zatrzymywania na 48 godzin, niedopuszczanie do udziału w manifestacjach rocznicowych, na przykład kolejnych rocznic masakry grudnia 70 roku pod drugą bramą Stoczni Gdańskiej. No i też warto powiedzieć o zatrzymaniu, aresztowaniu na 2 miesiące Błażeja Wyszkowskiego pod zarzutem pobicia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w maju 78 roku, ale to sytuacja była o wiele bardziej złożona. On stanął w obronie szarpanej Anny Młynik przez funkcjonariuszy SB. Wywiązała się z tego kłótnia szarpanina i w efekcie Błażej Wyszkowski został skazany przez kolegium do spraw wykroczeń na 2 miesiące aresztu, ale niewątpliwie za to, że był związany działalnością w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża.
Jaki wyrok pan usłyszał?
2 miesiące aresztu. Tamto prawo obowiązywało, że kto dopuścił się napaści, czy napaści na milicjanta, nawet niemundurowego, mógł otrzymać 3 lata więzienia.
Gdyby to było prawdą.
Gdyby to było prawdą, to bym poniżej sześciu lat nie wyszedł z tej sali. Ale wiadomo było, że to była represja nie za to, że stanąłem w obronie koleżanki, tylko represja za to, że śmiałem sobie zapewnić w pewnym sensie taką intelektualną wolność. Po prostu, mimo że żyłem w takim represyjnym systemie, to uważałem, że jako człowiek mam prawo do samodzielnego myślenia, do krytycznego myślenia, nie dość tego nawet do publicznej wypowiedzi. Co mi przychodzi do głowy? Oczywiście to nie były żadne skrajne wypowiedzi, ani jakieś, można powiedzieć, anarchistyczne. Były całkowicie moje poglądy wyważone, ale w pewnym sensie automatycznie obalałem ten system, bo obywatel w tamtym czasie miał prawo posiadać, ale milczeć na temat swoich własnych poglądów i przemyśleń.
Warto też na pewno wspomnieć o tajemniczej śmierci Tadeusza Szczepańskiego, młodego chłopaka ze Stogów tutaj gdańskich, z grupy Lecha Wałęsy, który też załatwił m.in. sprzęt nagłaśniający na obchody pod drugą bramą stoczni w grudniu 79 roku. On też tam składał wieniec pod drugą bramą stoczni gdańskiej i on w styczniu 80 roku bardzo, wydaje się, że jednak mimo toczących postępowań, jednak w dziwnych okolicznościach zaginął. Dwa miesiące później został odnaleziony martwy w kanale Następce, w jednym z odpływów Motławy. Wydaje się, że jego zaginięcie i śmierć mimo wszystko miała związek z działalnością w WZZ-ach.
Na czym polegała działalność wolnych związków zawodowych?
Przede wszystkim na działalności informacyjnej w zakładach pracy. Skierowana była przede wszystkim do robotników. Dotyczyła ich takich podstawowych interesów w swoim zakładzie pracy, czyli relacji z przełożonym, z kierownikiem, z majstrem, o prawach takiego zwykłego, normalnego robotnika właśnie w swoim zakładzie pracy, o prawach w stosunku do swoich przełożonych, o tym, żeby nie być właśnie ponad miarę wykorzystywany przez tychże przełożonych. Ta działalność WZZ-ów dotykała takich właśnie podstawowych, tej codziennej rzeczywistości zwykłego, normalnego robotnika w swoim zakładzie pracy, ale to trzeba też przyznać, że działalność WZZ-ów docierała jednak do ograniczonej, bardzo ograniczonej ilości ludzi, właściwie koncentrowała się na kilku, dwóch, trzech, może czterech zakładach pracy tutaj na Wybrzeżu, Stoczni Gdańskiej, Elmorze, Gdańskiej Stoczni Remontowej, może Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, a tak o WZZ-ach większość robotników nie słyszała przed sierpniem 80 roku.
A na ile działalność taka publicystyczna pomagała w szerzeniu tej idei?
Ona była na pewno ważna i pożyteczna, bo jakby nazywała po imieniu i wydawała to drukiem, że każdy mógł, kto dostał ulotkę czy kolejny numer robotnika, o tym przeczytać o nieprawidłowościach w zakładzie pracy, o właśnie wykorzystywaniu relacji służbowych do swoich interesów przez kierownictwa tychże zakładów, o jakichś marnotrawstwach, o represjach. To było na pewno ważne, ponieważ ta forma informowania omijała środki masowego przekazu, które nigdy o tym nie informowały, ale to też trzeba pamiętać, że nakłady robotnika czy ulotek sięgały kilkuset egzemplarzy i to też zasięg docierania do środowisk robotniczych był jednak ograniczony, o tym warto pamiętać.
W działalność wydawniczą, czyli przygotowywanie m.in. robotnika Wybrzeża, był zaangażowany Bogdan Borusewicz. Podkreśla, że do Trójmiasta docierały także nielegalne publikacje z Warszawy.
Przede wszystkim szyły gazetki, czy robotnik i ulotki, które były przywożone z Warszawy. Tego robotnika w 79 roku to szło po 2000 w Gdańsku, 2500. Dwa razy w miesiącu, bo on był drukowany co dwa tygodnie, albo to trzy tygodnie. W momencie prowadzenia tej techniki sito drukowej, to było już olbrzymia ilość. I to było przełożone, on był przełożony z Warszawy. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzeba próbować iść dalej. Trzeba stworzyć coś własnego. To będzie dodatkowy element integracji środowiska. I po dyskusji z Gwiazdami i u Gwiazdów ustaliliśmy, że robimy pismo, które nazwiemy Robotnik Wybrzeża. To znaczy robotnik, żeby nawiązać do robotnika, do środowiska Komitetu Obrony Robotników, ale jednocześnie, żeby pokazać, że to jest jednak, to nie jest to samo, ale to, że to jest coś naszego. I wydaliśmy chyba 7 numerów Robotnika Wybrzeża. Z drukowaniem było strasznie ciężko. Pierwszy numer. Ja przygotowałem matryce fotograficzne, to robił mój brat. Pracował w geodezji, był zawodowym fotografem, świetne matryce. Zrobiliśmy właśnie sitodruk odpowiedni, no ale drukowaliśmy na farbie, nie mieliśmy wszystkiego brakowało, nie mieliśmy farby. I w końcu trafiła nam się farba, a farba gazetowa. Zaczął to drukować Kołodziej u Andrzeja Budkiewicza, mieszkanie Andrzeja Budkiewicza na Starym Mieście, bo akurat on u ciotki miał mieszkanie i sam tam mieszkał. Ale to się strasznie szło. Po pierwsze, Okazało się, że farba nie schnie. Całe mieszkanie założone było tym robotnikom wybrzeża. Drukowanie szło bardzo opornie, bo drukowanie na sicie normalną farbą to jest praca katorżnicza. Więc oni drukowali, ale im to nie schło. Jednocześnie wpadł tam jakiś agent, więc bezpieka wpadła, zabrała to, co robili. Potem znowu drukowali. Więc to bardzo trudno i długo ten pierwszy numer szedł i następne też. Po prostu był problem, ponieważ myszk, który był bezpośrednio w zapleczu, wskazywał bezpiecy, gdzie, co, kto robi. Redakcja tego robotnika Wybrzeża. Ci ludzie, którzy są wpisani w stopce robotnika Wybrzeża, to były ten twardy rdzeń. Te wolne związki już w ogóle tam nikt nie odtwarzał, tą trójkę, bo trzy osoby. Nikt tego nie odtwarzał, dlatego że to był już inny etap. Ten robotnik Wybrzeża z jednej strony dawał nam możliwość dodatkowych informacji, bo tam pisaliśmy o co się dzieje w BHP, w stoczni, w Elmorze i tak dalej. I to ludzie potem czytali bezpośrednio w tych zakładach. Mogli przeczytać o sobie, o to, co się dzieje w tym otoczeniu, ale także nas integrował. Jak popatrzymy na skład, to są ci, którzy byli najważniejsi w tej grupie. To była Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Alina Pienkowska, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz. Niektórzy nie byli, nie wpisywali się w to. No Andrzej Kołodziej nie, bo Andrzej Kołodziej po wyrzuceniu ze stoczni pojechał do siebie. Oczywiście odegrał bardzo ważną rolę w Siepiu. Józek Przybylski z Budimoru nie, no bo tam była drukarnia, powielacz farbowy. Ci, którzy tam są, no i ja także, to ci, którzy są w stopce, to jest ten twardy rdzeń, który potem także stanowił podstawę komitetu strajkowego, międzyzakładowego komitetu strajkowego, prezydium tego komitetu. No tam nie ma Bogdana Lisa na przykład w Elmorze, bo akurat Andrzej Gwiazda był z Elmoru, a nie tylko dlatego, że Bogdan Lis także próbował działać w inny sposób. Opanował miejscowy związek zawodowy, oficjalny. Działał tam. I wielmoże była taka sytuacja, że kiedy chciano wyrzucić, usunąć Alinę Pienkowską, która tam była pielęgniarką, to na około 1000 pracowników protest przeciwko jej wyrzuceniu podpisało 270. Czy takie były już proporcje tam? Zresztą ona tam została przesunięta ze Stoczni Gdańskiej po to, żeby mieć kilka osób, żeby bezpieka kilka osób miała na oku w jednym miejscu. Tam był i Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, drugi Lis, Janusz Satora i Alina Pienkowska, która była na początku bardzo ważną osobą, znaczy bardzo cennym, można powiedzieć, moim nabytkiem. Zgłosiła się do mnie, była pielęgniarką w Stoczni Gdańskiej i w związku z tym miała dostęp do całej Stoczni Gdańskiej, ale szybko to została namierzona przez Myszka, który no, olbrzymie straty nam powodował i kontrakcje, i w rewizję, i tak dalej, i tak dalej. I był wprowadzony w nasze środowisko jako przeszkolony agent bezpieki.
Kiedy on się pojawił?
No bardzo wcześnie. Edwin Myszk się pojawił. Był takim rzutkim robotnikiem, bo pracował jako malarz w Stoczni Gdańskiej, wcześniej gdzieś tam, gdzie indziej. Mówię, bardzo wiele rzeczy zrobił negatywnych.
Joanna i Andrzej Gwiazdowie opowiadają, jak dowiedzieli się o podwójnej działalności Edwina Myszka. Pomogło Radio Wolna Europa.
Któryś razem Myszk został podany, nazwisko Myszka, przez Wolną Europę. I wtedy pewna pani z Wrocławia przysłała do wujca informację, że Myszk jest oszustem matrymonialnym. Że Myszk, obiecując małżeństwo i mieszkanie w Sopocie, naciągnął ją na ileś tam kilkadziesiąt tysięcy, po czym znikł. Krok wstecz. Wiedzieliśmy, że bezpieka nie bierze pieniędzy za darmo i że jej głównym jakby narzędziem są tajni współpracownicy. I to było tą przykrą stroną działania w opozycji, że mając świadomość, że łatwo jest wejść w opozycji, bo wystarczy przeczytać kilka tekstów i agent może wejść w środowisko bardzo łatwo, powtarzając po prostu tezy przeczytane w kilku ulotkach. I przykrą rzeczą było, że wszystkich musieliśmy traktować jako szczerych przyjaciół, a jednocześnie wszystkich obserwować, czy uwiązanie w działalność, w agenturalność nie wyjdzie na jaw. Co do Myszka, mieliśmy już pewne cienie podejrzeń, ale absolutnie za małe, żeby w jakikolwiek sposób zareagować. Natomiast informacja, że facet jest na tyle fałszywy, po rosyjsku się nazywa swołocz, nie? A w Polsce nie ma odpowiedniego określenia, że jeżeli facet jest zdolny do oszustw matrymonialnych, to jest absolutnie niewiarygodnym towarzyszem walki. W końcu go zdemaskowano.
No bo jednak, żeby udawać miłość, żeby kobiecie wyciągnąć pieniądze, to co to jest udawać przyjaźń w stosunku do kolegów? Były takie momenty, że myszka przyciśnięto. Pamiętam taką sytuację, że mnie zostawiliście na dole, myszk mieszkał na takim bloku, poszli tam na góry, tam mu wymyślali i on tam się do wszystkiego przyznał. No.
Działacze wolnych związków zawodowych byli na oku ówczesnych władz. I okazało się, że słusznie, bo to oni wywarli decydujący wpływ na to, co stało się w sierpniu 1980 roku. Jednym z postulatów strajków było stworzenie niezależnych związków zawodowych. WZZ-y były więc forpocztą Solidarności. Audycję zrealizował Stefan Kociuk, a przygotowała Marzena Pakowska.
Czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.